Centrum Chrześcijańskie Życie SOZO oraz Andrew Womack Ministries Polska zapraszają do wysłuchania audiobooka pod tytułem Prawdziwa natura Boga, autorstwa Andrew Womacka. Czyta Maciej Jabłoński. Wstęp. Czy wiedziałeś, że gdyby ktoś naprawdę znał Boga i rozumiał, jak cudownym jest On Ojcem, nie byłoby dla niego problemem wierzyć Bogu i Jego Słowu? W ostatnich latach w ciele Chrystusa kładło się duży nacisk na nauczanie o wierze i wyznawaniu Bożego Słowa w celu wzbudzenia wiary. Wierzę w wypowiadanie tego, co mówi Boże Słowo, i wierzący muszą mieć wiarę w Boga. Ale wierzę również, że wielu z nas przeoczyło ważny klucz. Mieć wiarę w innych oznacza zbudowanie tak bliskiej więzi z nimi i poznanie ich tak dobrze, że całkowicie im ufamy. Mój przyjaciel, który jest usługującym, powiedział kiedyś, że gdy nosi na rękach swoją córeczkę, ona nigdy nie musi powtarzać: wyznaję swoimi ustami i wierzę w swoim sercu, że mój tata mnie nie upuści. Wyznaję swoimi ustami i wierzę w swoim sercu, że mój tata mnie nakarmi. Ta dziewczynka nie zmaga się, by uwierzyć, że jej ojciec będzie dla niej dobry. Ona odpoczywa w swojej pełnej miłości relacji z nim. Ona wie, że on o nią zadba, bo zna swojego tatę i jego charakter. Podobnie chrześcijanom będzie łatwo wierzyć, że Bóg zatroszczy się o ich potrzeby, jeśli tylko poznają go lepiej. A ponieważ wszystko, co otrzymujemy od Boga, przychodzi przez wiarę, włącznie z naszym zbawieniem, bliskie poznanie Go staje się bardzo ważne. Tak naprawdę wszystko, co otrzymujemy od Boga, wynika z poznawania Go. Jednym z powodów, dlaczego życie chrześcijańskie jest takie trudne dla wielu ludzi, włącznie z ludźmi, którzy słyszeli nauczanie o wierze i wyznawaniu, jest to, że tak naprawdę nie rozwinęli osobistej relacji z Bogiem. Nie znają Go intymnie. Kiedy wiesz na pewno, że dana osoba jest godna zaufania, nie trudno jest jemu bądź jej uwierzyć. Osobiście wierzę, że wiara jest bezpośrednim skutkiem lepszego poznania Boga. Tym, którzy naprawdę znają Boga, nie jest trudno wierzyć jemu i jego słowu. A kiedy wierzysz Bożemu Słowu, nie jest trudno od Boga przyjmować. Lecz jeśli nie znasz Go zbyt dobrze, szatan może ośmieszać Boga, mówiąc o Nim różne fałszywe rzeczy. Można Ci wszystko wmówić, jeśli nie masz właściwego poznania Boga. Zanim powiem więcej na ten temat, muszę się przyznać, że mam skłonności do używania techniki szokowania. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest skłonienie ludzi do zwrócenia uwagi i naprawdę usłyszenia tego, co masz im do powiedzenia. Dlatego, aby zwrócić ich uwagę, mówię rzeczy, którymi zapędzam się w kozi róg, by zaciekawiło ich, jak się stamtąd wydostanę. Zaczynają uważnie słuchać i w końcu dociera do nich to, co chcę powiedzieć. Słowo Boże jest proste. Ktoś, kogo znam, zawsze mówi, że jest tak proste, że trzeba czyjejś pomocy, żeby je źle zrozumieć. W Słowie Bożym nie ma nic trudnego. Największym problemem jest to, że ludzie tak naprawdę go nie słyszą. Ludzie myślą o tym, co jedli na śniadanie, gdzie pójdą na obiad albo o czymś jeszcze innym. Więc zanim wyjaśnię, jaka według mnie jest natura Boga, najpierw chcę podkreślić, że pewne rzeczy, które powiem, mogą się wydać dość dramatyczne. Na przykład kiedyś nauczałem, że Bóg nie jest tym, który zsyła problemy na wierzących. Na tym spotkaniu był pewien człowiek ze swoją 12-letnią córeczką w pieluchach, która miała porażenie poprzeczne, była sparaliżowana i przykuta do wózka. Dziewczynka była w tak złym stanie, że nie wiedziała nawet, co się wokół niej dzieje. Ten człowiek zdenerwował się, ponieważ powiedziałem, że Bóg nie jest tym, który włożył tę chorobę na jego córkę. Ludzie, którzy przyprowadzili go na spotkanie, przekonywali go, mówiąc: powinieneś przynajmniej okazać wielebnemu Womackowi szacunek i porozmawiać z nim, by dać mu możliwość wyjaśnienia tego, co miał na myśli. Później ten człowiek podszedł do mnie i powiedział: Bóg zrobił to mojej córce. Ona się taka urodziła. To jest wolą Bożą dla niej i on odbiera sobie z tego chwałę. Odpowiedziałem mu na to. Nie, Bóg tego nie zrobił. To nie jest Bożą wolą, aby ta dziewczynka była na wózku i nie była w stanie normalnie funkcjonować. Nie tak Bóg stworzył ludzi. Zacząłem pokazywać mu fragmenty pisma, a on pokazywał mi swoje. Ja twierdziłem, że on źle używa swoich fragmentów, a on twierdził, że ja źle rozumiem moje. Doszliśmy do martwego punktu, bo nikt nie był w stanie niczego dowieść. Wreszcie przerwałem to i patrząc na niego powiedziałem. Co z tobą? Nie kochasz swojej córki? Co z ciebie za ojciec? Nie obchodzi cię, czy twoja córka kiedyś wstanie z tego wózka, czy nie? Nie obchodzi cię, czy ona kiedyś będzie normalnie biegać i się bawić? Jeśli ten człowiek wcześniej był na mnie wściekły, to wtedy, kiedy to powiedziałem, naprawdę się wściekł. Myślę, że niewiele brakowało, żeby dał mi w nos. Wykrzyczał mi w odpowiedzi. Kocham moją córkę! Wszystko bym dla niej zrobił! Mam niewiele pieniędzy, ale wszystko bym sprzedał, pożyczył, zrobiłbym cokolwiek, by zdobyć na to pieniądze, gdyby to było w mojej mocy, aby tylko przynieść uzdrowienie mojej córce. W tym momencie zapytałem. I myślisz, że Bóg kocha ją mniej? Myślisz, że Bóg z całą swoją mocą siedzi, wygodnie się opiera i powstrzymuje jej uzdrowienie, bo chce ją dręczyć? Żeby kogoś czegoś przez to nauczyć? Widzisz, ten człowiek mógł się kłócić z moją doktryną, ale kiedy mu przedstawiłem Boga jako ojca, dostrzegł Bożą wolę uzdrowienia jego córki. Kiedy użyłem obrazu Boga jako kochającego ojca, temu człowiekowi nie zostało nic, o co mógł się dalej kłócić. Wtedy zobaczył, że Bóg jest naszym dobrym, niebiańskim ojcem, który nie chce, aby jego córka była sparaliżowana. To zgasiło cały jego gniew. Zrozumienie, że Bóg jest dobrym Bogiem i że nas kocha, odbiera całą skuteczność szatańskiej broni skierowanej przeciwko naszej wierze. Być może wierzysz i modlisz się o uzdrowienie i wiesz, że słowo mówi przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 24. Prawdopodobnie wiesz wszystko na temat nauczania o wierze, jak wyznawać słowo i wszystkie z tym związane zasady. Jednak masz tę dręczącą wątpliwość, która cię nie opuszcza. Taki strach w środku, który sprawia, że się zastanawiasz, czy Bóg mnie naprawdę uzdrowi? Czy wiesz, że strach całkiem by zniknął z twojego myślenia, gdybyś zrozumiał doskonałą miłość Boga dla ciebie? Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 18 mówi: doskonała miłość usuwa lęk. Jeśli ktoś się boi i zastanawia, czy Boża wola dla jego życia się spełni, to tak naprawdę nie zna i nie rozumie Boga i jego niezmierzonej miłości. Jeśli Bóg kocha cię wystarczająco mocno, by posłać swojego jednorodzonego syna na śmierć za ciebie, to czy nie kocha cię też wystarczająco mocno, by spełnić swoją wolę w twoim życiu, jeśli ty jesteś mu posłuszny? Możesz wiedzieć niejedno o Bogu, ale gdybyś naprawdę znał Bożą miłość do ciebie, nie wątpiłbyś w niego tak łatwo, ani nie kwestionował jego chęci pomocy tobie. Gdybyś prawdziwie rozumiał, jak bardzo mu na tobie zależy, nie mógłbyś tak łatwo go zdyskredytować. Czy widzisz to? Nasze ludzkie relacje są niedoskonałe, więc nie są dostatecznie dobrym przykładem relacji, jaka jest możliwa z Bogiem. Ale mimo to jest kilka osób, z którymi mam tak dobre relacje, że gdybyś przyszedł do mnie i powiedział, że one mnie krytykują i mówią o mnie źle, to bym w to nie uwierzył. A to dlatego, że znam te osoby. Mamy ze sobą tak dobre relacje, że gdyby się na mnie zdenerwowały, to przyszłyby do mnie i osobiście mi o tym powiedziały. Wiem, że tak by zrobiły, więc ty nie mógłbyś mnie co do nich okłamać. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że moja żona Jamie była mi niewierna, kiedy ja byłem w podróży służbowej, to odbiłoby się to ode mnie jak groch od ściany. Znam moją żonę dobrze. Znam moją żonę. Ktoś mógłby pomyśleć, wiesz, bracie, nie można być takim pewnym. Nigdy nie wiadomo. Cóż, jeśli taka jest twoja opinia, to pokazuje, że nie masz dobrej relacji z żoną. Możliwe jest bowiem być z kimś w takiej relacji, że wiesz, co ktoś by zrobił i jak by się zachował w danej sytuacji. Nasza relacja z Bogiem też tak powinna wyglądać. On chciałby, żebyśmy byli pewni i mogli mu zaufać, że on będzie działał w naszym najlepszym interesie, w każdej sytuacji. O tym właśnie jest ta książka. O poznaniu Boga tak dobrze, żeby nikt nie był w stanie odwieść nas od przekonania o Jego dobroci dla nas. Rozdział pierwszy. Czy Bóg jest schizofrenikiem? Jednym z powodów, dla których Bóg może być łatwo zdyskredytowany, jest to, że ludzie nie znają Go według Jego słowa. Jedynym źródłem, aby czegokolwiek się dowiedzieć o Bogu, jest Biblia. Każdy człowiek na świecie ma jakąś opinię na temat tego, jaki Bóg jest i co On zrobi. Jednak jedyną rzeczą, jaką On nam dał, aby Go poznać, i jedynym źródłem prawdziwie godnym zaufania jest Jego Słowo. Większość chrześcijan nie czyta Bożego Słowa regularnie. Załapią coś trochę tu, trochę tam, może coś usłyszą od kaznodziei z telewizji albo trochę w niedzielę rano w kościele. Ale to nie wystarczy, żeby miało to wpływ na ich życie, a szczególnie na ich zrozumienie Boga i Jego natury. Są ludzie, którzy czytają i studiują Boże Słowo dość regularnie. Ale nawet jeśli tak robią, to jest wiele fragmentów w Biblii, które wydają się ukazywać schizofreniczny obraz Boga. Taka jest prawda. Oczywiście Bóg nie jest schizofrenikiem, ale tak się może wydawać tym, którzy pobieżnie czytają Pismo. W jednym miejscu Bóg nakazuje, żeby kamienować kogoś na śmierć za zbieranie patyków w dzień szabatu. Księga Liczb, rozdział 15, wersety od 32 do 35. A w innym wybacza i nie potępia kobiety złapanej na cudzołóstwie. Ewangelia Jana, rozdział 8, wersety od 3 do 11. Takie przykłady wywarły na ludziach dość dziwne wrażenie co do tego, kim jest Bóg. Stary Testament jest niepełny. Boże Słowo nie przeczy samo sobie. Zawiera w sobie doskonałą harmonię. Wiele z tego, co się w tej książce znajduje, ma na celu zharmonizowanie Starego i Nowego Testamentu dla osiągnięcia pełniejszego i lepszego zrozumienia natury Boga. W Starym Testamencie widzimy obraz Boga, który jest obrazem niepełnym. Nie jest niewłaściwy, tylko po prostu niepełny. Ludzie, którzy tworzą swoje zrozumienie natury Boga jedynie na podstawie Starego Testamentu, zwykle nie kończą z pełnym, właściwym obrazem. Stary Testament jest tylko częścią całości obrazu, nie jest doskonałym odzwierciedleniem Boga. Póki nie zrozumiesz Nowego Testamentu i nie uda ci się zharmonizować go ze Starym Testamentem, będziesz miał błędne zrozumienie miłości Boga i Jego całej natury. Pewnej nocy śniło mi się, że byłem Jozuem ze Starego Testamentu. Szedłem do ziemi obiecanej i Bóg nakazał mi pozabijać wszystkich we wszystkich miastach, tak jak kazał to zrobić Jozuemu. To było dla mnie trudne. Miałem nie zostawić przy życiu żadnej kobiety, dziecka ani czegokolwiek, co oddycha. Nie mogłem znaleźć dla tego uzasadnienia. Prawie chciałem powiedzieć, Boże, ja tego po prostu nie mogę zrobić. Co gorsza, odkryłem, że jeden z moich najlepszych przyjaciół był w jednym z tych miast i miałem zabić jego, jego żonę i jego dzieci. Obudziłem się myśląc, Boże, nie mogę tego zrobić. Boże, nie ma mowy, nie potrafię. Myślałem o tym śnie cały ranek, rozmyślając nad nim i modląc się o to. Myślałem, Boże, jak takie rzeczy mogły się w ogóle zdarzyć? Znalazłem wiele odpowiedzi, patrząc na Stary Testament przez objawienie Nowego Testamentu. Bóg zaczął mi pokazywać, że gdyby Jezus żył w swojej ludzkiej postaci w Starym Testamencie, nie postępowałby w ten sam sposób jak Jozue. Nie chcę powiedzieć, że Jozue się mylił. Był posłuszny Bogu, a Bóg działał w sposób, w jaki musiał działać w tamtym czasie. Jednak nie wszystko, co Bóg zrobił przez Jozuego, pokazywało pełnię jego natury. Nie było to też tym, co Bóg objawił o sobie wierzącym w Nowym Testamencie. Mimo to niektórym wydaje się, że Bóg jest Bogiem gniewu, który zetrze z powierzchni ziemi każdego, kto wejdzie mu w drogę. Chcąc być wielkimi Bożymi mężami i kobietami, wielu chrześcijan powraca do początków i zaczyna naśladować przykłady ze Starego Testamentu. Za każdym razem, jak powiesz komuś, że jest prorokiem, albo że ma namaszczenie proroka, ta osoba zaczyna zwykle być surowa i okrutna. Myślą, że mają działać jak Eliasz, stary, kościsty prorok, który wsadziłby ci palec prosto w twarz i nagadał. Ludzie myślą o Eliaszu jako o człowieku, który, aby cię czegoś nauczyć, zgromiłby cię, spiorunował, zagłodził klęską głodu albo spalił żywym ogniem. Oczywiście są przykłady innych proroków, którzy nie byli tacy surowi i okrutni, ale kiedy ludzie myślą o typowym proroku, zwykle mają przed oczami obraz kogoś takiego jak Eliasz. Ci, którzy są młodzi w wierze i myślą, że są prorokami, wierzą, że są jak piorunochron Boga na ziemi, że będą przyciągać cały sąd i gniew Boży i łajać wszystkich, którzy się wyłamią z szeregu. Ale to nie jest pełne zrozumienie służby proroka, a z pewnością nie jest to naturą Boga. W Starym Testamencie niektóre rzeczy dokonywane były w ten sposób, ale nie taka jest pełna natura Boga. Najważniejsze jest, aby wiedzieć, z kim my tak naprawdę mamy do czynienia. Jeśli nie znamy natury Boga ani go nie rozumiemy, tak naprawdę nigdy nie będziemy w stanie skutecznie chodzić w Bożych błogosławieństwach i mocy. Nieważne, jakie znamy wersety, ani pod wpływem czyjego nauczania jesteśmy. Jak już powiedziałem wcześniej i powtórzę to jeszcze wielokrotnie w tej książce, musimy dojść do miejsca, w którym naprawdę znamy Boga i mamy z Nim intymną relację. Religijne przekonania powstałe na bazie niezrozumienia Pisma powstrzymują ludzi od wejścia w bliską relację z Bogiem. Wielu z nas boi się przyjść do Boga, ponieważ wydaje nam się lub uczono nas, że kiedy do Niego przyjdziemy, On w nas czymś uderzy. Dlatego wielu wierzących czuje, że przychodząc do Boga musi pochylić się, skulić i nie podnosić wzroku. To nie jest relacja, jakiej Bóg pragnie, ani jakiej uczy Jego Słowo. Starotestamentowy sąd. W pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 21, wersety od 1 do 24, spotykamy Achaba i Jezabel, którzy są prawdopodobnie dwojgiem najpodlejszych ludzi w historii, a już na pewno najbardziej nieprawym królem i królową Izraela. Spiskowali razem, żeby zabić niewinnego człowieka o imieniu Nabot i przejąć jego winnicę. Kazali ukamienować Nabota i wyrzucić jego ciało na pole, gdzie przyszły psy i lizały jego krew. Kiedy Achab przechadzał się przez swą nową winnicę, zobaczył proroka Eliasza i powiedział: już mnie znalazłeś, mój wrogu. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 21, werset 20. Eliasz odpowiedział: znalazłem, gdyż zaprzedałeś się, aby czynić zło na oczach Pana. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 21, werset 20. Eliasz zaczął ganić Achaba, mówiąc: tak mówi Pan, na miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać twoją krew, właśnie twoją. Psy zjedzą Jezabel przy murze Izrael. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 21, wersety 19 i 23. Minęło trochę czasu, zanim te proroctwa się spełniły. Achab został zabity w bitwie, a kiedy przyniesiono jego ciało do domu, ludzie poszli umyć jego rydwan. Kiedy go myli, psy przyszły i lizały krew Achaba. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 22, werset 38. Co do Jezabel, Kiedy Jehu został królem, została wyrzucona z wieży i spadła na ziemię przy murze posiadłości w Izrael. Jehu jeździł po niej swoim rydwanem tam i z powrotem, okaleczając jej ciało. Potem wszedł do pałacu, usiadł i zaczął jeść. W trakcie swojego posiłku powiedział coś w stylu: no cóż, była córką króla i chociaż była złą kobietą, należy się jej pochówek. Dlatego Jehu wysłał kilku ludzi, aby ją pochowali, ale wszystko, co z niej zostało, to głowa, ręce i stopy. Resztę jej ciała zjadły psy. Druga Księga Królewska, rozdział 9, wersety od 30 do 37. Niesamowite proroctwa Eliasza spełniły się dokładnie tak, jak przepowiedział. Dlatego nie chcielibyśmy zadzierać z Eliaszem, prawda? W drugiej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale, przechodzimy do historii Ahazjasza, syna Achaba. Achab i Jezabel zgrzeszyli przeciwko Bogu do takiego stopnia, że Eliasz, który był prorokiem Boga, zapowiedział okropny sposób, w jaki zakończą swoje życie. Ahazjasz widział, jak te proroctwa się wypełniały, ale mimo to nie lubił Eliasza tak samo jak jego rodzice. Ahazjasz poszedł dokładnie w ślady swoich rodziców. Zamiast szukać jedynego prawdziwego Boga, szukał pogańskich bożków. Kiedy zachorował, zamiast szukać Boga i zwrócić się do Niego o swój powrót do zdrowia, Ahazjasz wysłał posłańców do Belzebuba, Boga Ekronu. Według drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 1, wersety od 3 do 8, kiedy wysłannicy Ahazjasza wyruszyli, by poradzić się pogańskiego bożka, Eliasz spotkał ich w drodze i powiedział: czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie radzić się Belzebuba, Boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan: złoża, na które się położyłeś, już nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. A gdy posłańcy wrócili do niego, zapytał ich: czemu wróciliście? Odpowiedzieli mu: pewien człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział do nas: idźcie, wróćcie do króla, który was posłał, i powiedzcie mu: tak mówi Pan. Czyż nie ma Boga w Izraelu, że posyłasz posłańców, aby się radzić Belzebuba, Boga Ekronu? Z tego powodu złoża, na którym się położyłeś, nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz. I zapytał ich: jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł wam naprzeciw i powiedział do was te słowa? Odpowiedzieli mu: był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder. A on na to: to Eliasz Tiszbita. Król wiedział, że to był Eliasz, i ogarnął go lęk, więc posłał swoją armię, żeby go pochwyciła. Wersety 9 i 10 mówią: posłał więc do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten podszedł do niego, a oto siedział na szczycie góry. Powiedział mu: mężu Boży, król rozkazał, abyś zszedł. Eliasz zaś odpowiedział pięćdziesiątnikowi: jeśli jestem mężem Bożym, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu. To było mocne, prawda? Z Eliaszem się nie zadziera. Ahazjasz wysłał wojsko, 50 ludzi i ich dowódcę, żeby złapali Eliasza, ale Eliasz sprowadził ogień z nieba i unicestwił ludzi króla. Dalej w wersetach 11 i 12 czytamy: znowu posłał do niego drugiego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten powiedział do niego: mężu Boży, tak mówi król, zejdź natychmiast. A Eliasz odpowiedział mu: jeśli jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy ogień Boży spadł z nieba i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu. Druga Księga Królewska, rozdział 1, Wersety 11 i 12. To razem 102 osoby. Ktoś mógłby powiedzieć, to musiała być sprawka szatana. Ale w wersecie 12 czytamy, że ogień, który zstąpił z nieba, to był Boży ogień. Eliasz miał dostęp do mocy Boga do takiego stopnia, że mógł pochłaniać nią ludzi. Mógł zabić ludzi mocą i namaszczeniem Boga. Podobnie w objawieniu świętego Jana, rozdział 11, werset 5, jest napisane o dwóch świadkach, którzy będą mieli moc ognia wychodzącego z ich ust, która zabije każdego, kto stanie przeciwko Bogu. Bóg w obronie Eliasza uwolnił ogień z nieba i zabił 102 ludzi. Na koniec przyszedł trzeci dowódca i jego 50 ludzi, ale ten dowódca bał się Boga. Parafrazując jego słowa, można powiedzieć, że poprosił: miej nade mną litość, robię tylko to, co król mi kazał. Wtedy Bóg powiedział Eliaszowi, żeby poszedł z nim do Achazjasza. Bóg ochronił Eliasza i nikt z ludzi króla go nie tknął. Już nie musiał przywoływać ognia z nieba, żeby jeszcze kogoś spalić. Czy wiesz, że to nie był jedyny sposób, w jaki Eliasz mógł załatwić ten problem? Ale to jest starotestamentowy przykład mocy, namaszczenia i gniewu Bożego w obronie jednego z jego proroków. Nowotestamentowa łaska. Porównajmy teraz historię Eliasza z historią, jaką znajdujemy w Ewangelii Łukasza. A gdy wypełniły się dni, aby został wzięty w górę, mocno postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Poszli więc i weszli do wioski Samarytan, aby przygotować dla niego miejsce, lecz nie przyjęto go, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Ewangelia Łukasza, rozdział 9, wersety od 51 do 53. Bóg nakazał, aby Jerozolima była dla Żydów centrum oddawania Bogu chwały. Druga Księga Kronik, rozdział 6, werset 6. Właśnie tam umiejscowił swoją świątynię i tam znajdowała się Arka Przymierza. Bóg nakazał swemu ludowi, aby go czczono tylko w Jerozolimie. Był taki czas, kiedy dzieci Izraela zbuntowały się przeciw Bogu i on pozwolił, aby 10 północnych plemion zostało zabranych do niewoli przez Asyryjczyków. Dwa południowe plemiona, Beniamina i Judy, pozostały nienaruszone w kraju, ponieważ to one zachowały przykazanie oddawania Bogu chwały w Jerozolimie. Po tym, jak północne plemiona zostały wzięte do niewoli, król Asyrii posłał ludzi na ich tereny, aby je zamieszkali i by nie pozwolili, aby pola się marnowały. Asyryjczycy, którzy mieli kolonizować te ziemie, łączyli się w małżeństwa z tymi, którzy pozostali tam z tych 10 plemion izraelskich. Owa resztka z 10 plemion porzuciła swoją izraelską tożsamość i łączyła się w małżeństwach z asyryjskimi poganami w jawnym nieposłuszeństwie wobec Bożego przykazania, aby nie zawierać małżeństw z tymi, którzy go nie czczą. Ponieważ Asyryjczycy nie znali Boga, dzikie zwierzęta zaczęły się rozmnażać na tych terenach. Biblia mówi w II Księdze Królewskiej w rozdziale 17, że Bóg posłał lwy pomiędzy nich. Ludzie ginęli i byli pożerani. Ziemia obiecana, która była błogosławieństwem obfitości dla Żydów, teraz zaczęła obfitować w dzikie zwierzęta, które pożerały Asyryjczyków. Wieści o tej sytuacji dotarły do króla Asyrii. Wypuścił więc on kilku izraelskich kapłanów, aby powrócili do ziemi obiecanej i nauczyli Asyryjczyków dróg Boga Izraela. Uważał, że jeśli zadowolą Boga, wtedy nie będą pożerani przez dzikie zwierzęta. Asyryjczycy zaczęli się uczyć zewnętrznych praktyk, aby się podobać Bogu, ale nie zmienili swoich serc. Wciąż byli poganami i włączali swoje pogańskie praktyki do izraelskich rytuałów. Robili to, co było konieczne, aby złagodzić Boży gniew i pozbyć się dzikich zwierząt, ale to nie było czyste oddawanie chwały Bogu. W rezultacie północne plemiona stały się mieszaną rasą ludzi zwanych Samarytanami, co doprowadziło do problemów na tle rasowym w Izraelu. Oddani Bogu Żydzi, którzy mieszkali w Jerozolimie, nienawidzili Samarytan, którzy zanieczyścili sposób oddawania czci Bogu. Czytamy o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 4, gdzie Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni Jakuba. Pomiędzy Żydami i Samarytanami była niezwykle mocna nienawiść na bazie uprzedzeń religijnych i rasowych. Żydzi w ogóle nie zadawali się z Samarytanami. Według Ewangelii Łukasza, rozdział 9, Jezus usługiwał Samarytanom. Widział, jak całe samarytańskie miasto pozytywnie na niego zareagowało. Przyjęli go jako Mesjasza, jednak teraz, kiedy szedł przez ich miasto, nie chcieli go przyjąć, bo wyglądało na to, że szedł do Jerozolimy wielbić Boga z tymi hipokrytami, którzy właśnie tam przebywają. Samarytanie odrzucili Jezusa z powodu jego powiązań z Żydami, czyli na podstawie uprzedzeń religijnych i rasowych. Odrzucenie Jezusa na takiej podstawie było sprawą dość poważną i jego uczniowie, Jakub i Jan, wykazali się dość nerwową, starotestamentową reakcją. A jego uczniowie, Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli: Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień zstąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Ewangelia Łukasza, rozdział 9, werset 54. Z pewnością Jakub i Jan mieli prawo chcieć zabić Samarytan za odrzucenie Jezusa w takim samym stopniu, jak Eliasz mógł sprowadzić ogień z nieba, aby zabić żołnierzy, którzy odrzucili Boga. Druga Księga Królewska, rozdział 1,